łysy, to ładnie tak.
Czas na przegląd prasy.
Dzień dobry Państwu, przegląd prasy, Antoni Opaliński, nie wiem jak Państwo, ale ja wciąż jeszcze nie mogę tutaj tak się uspokoić po tej relacji z Paryża. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że państwo polskie współfinansuje tą imprezę. Pytanie, gdzie są panowie minister kultury i pan minister od nauki i szkolnictwa wyższego, który zajmuje się radośnie destrukcją struktury polskiej nauki, natomiast mógłby się ewentualnie zainteresować, co finansują niektóre polskie instytuty naukowe. Może by mógł, ale może nie ma na to czasu. Taka opinia profesora Marka Jana Chodakiewicza, polskiego uczonego ze Stanów Zjednoczonych i człowieka, który nigdy nie ukrywał, że jest blisko związany z licznymi kręgami partii republikańskiej, a także wielu ludzi twierdzi, że był blisko związany z zapleczem prezydenta Trumpa, który dość ostro ocenia to, co się wydarzyło przed konferencją bliskowschodnią i w czasie konferencji bliskowschodniej. Polacy byli pewni wsparcia Ameryki, zamiast tego zostali obrażeni. Organizując konferencję bliskowschodnią, Polska musiała liczyć się ze sprzeciwem takich podmiotów jak Iran, Rosja, ale także Unii Europejskiej. Unieśliśmy organizację konferencji zgodnie z życzeniami Waszyngtonu, ale w zamian dostaliśmy obelgi i zostaliśmy obrażeni. Najpierw tuż przed konferencją pojawia się amerykański ambasador, pani Mosbacher, która żąda przeglądu 300 tysięcy stron dokumentów dotyczących Holokaustu z archiwów IPN, wylicza profesor Chodakiewicz, ja to cytuję za portalem Do Rzeczy. Następnie publicysta odnosi się też do słów sekretarza stanu USA w sprawie restytucji mienia Żydów, które przepadło w czasie II wojny światowej. A co z mieniem katolików, chrześcijan? Oni nie zasługują na restytucję i wsparcie czołowych amerykańskich dyplomatów? Profesor podkreśla, że przepadek mienia w czasach II wojny światowej jest efektem i destrukcji i wielu konfiskat, których dopuścili się Niemcy, sprawcy, czyli nazistowskie Niemcy. Na dodatek, jako inspirację dla Polaków, Pompeo wspomina u nas postać Franciszka Bleichmana, stalinowskiego policjanta, milicjanta może i komunistycznego partyzanta. Mike Pompeo najwyraźniej nie jest świadomy faktów. Profesor Chodakiewicz nawiązuje też do słów amerykańskiej dziennikarki Andrei Mitchell, która w ubiegłym tygodniu powiedziała, że powstańcy w getcie żydowskim walczyli z polskim i nazistowskim reżimem. Ona nie jest młodocianą, która mogła zostać zmylona przez wadliwy system edukacji. To dojrzała dziennikarka, która powinna wiedzieć, że nie było żadnego działającego w Polsce rządu i byliśmy pod okupacją. Miałem wrażenie, że to ona jest źródłem informacji dla takich ludzi jak Pompeo. Tworzy się pojęcie polskich nazistów i polsko-nazistowskiego reżimu. Te pojęcia nie istnieją. Nazizm pochodzi od narodowego socjalizmu. Partii NSDAP nie ma nic wspólnego z Polską. Nikt nie przeczy, że zdarzali się Polacy, którzy zabijali Żydów z różnych powodów, ale Polacy nie byli kolaborantami nazistów. Złoczyńcy byli mniejszością. Napisał w komentarzu, jednocześnie zauważył, że takie słowa jak ignorancja naszych sojuszników powodują uraz Polaków do Amerykanów. USA potrzebują przyjaciela w Europie, Polski to ich interes. No tak, pytanie tylko, czy my nie powinniśmy z tego wyciągnąć jakichś wniosków natury politycznej też co do tego, gdzie mamy, a gdzie nie mamy sojuszników. Taka trwa teraz zabawa w kotka i myszkę. Jedne środowiska amerykańskie i żydowskie mówią, że no tak, rzeczywiście Polaków należy przeprosić. Minister Spraw Zagranicznych Izraela mówi, że on w żadnym przypadku nie przeprosi, a my tak sobie stoimy jak dzieci i tak patrzymy, kto jest dla nas miły, a kto jednak jest dla nas niemiły. Trwa też w Polsce taka polemika trochę nad naszymi głowami między przedstawicielem europejskiej oligarchii panem Tuskiem, a panią ambasador USA, panią Mosbacher. No i pan Tusk mówi, że ta konferencja to on tu nie widzi, w czyim to było interesie, ewentualnie w interesie Trumpa. Pani Mosbacher to mówi, że no nie, to jednak było wielkie wydarzenie i to wszystko tak się odbywa nad naszymi głowami. Musimy mieć tego świadomość. Jeszcze jedna wiadomość ze świata. Już teraz odchodzimy trochę od tych spraw polsko-izraelskich, polsko-żydowskich, chociaż trudno od nich odejść. Mianowicie Trump znów zapowiada, że wprowadzi cła na samochody. Co uderzy, co ciekawe, to uderzy nie tylko w Niemców, oczywiście. To jest przede wszystkim przeciwko Niemcom skierowane, ale jest też skierowane przeciw, znaczy uderzy też tutaj w kraje Trójmorza, przede wszystkim w Czechów, przede wszystkim w Węgrów i w Słowaków, bo te kraje żyją z przemysłu motoryzacyjnego. To ja może teraz spojrzę jednakowoż do tych polskich gazet po tych sprawach. Ofiary pedofilii chcą dymisji biskupów. Pytanie jest tak, czy ktoś zweryfikował na przykład ten raport, który pani posłanka z Nowoczesnej dostarczyła do papieża i czy to jest tak, że każdy z każdym raportem może się do Ojca Świętego dostać, ale to pytanie pozostaje otwarte. Wywiad z panem Pawłem Pawlikowskim w Rzeczpospolitej. Pan Paweł Pawlikowski jest bardzo wybitnym reżyserem, a Zimna Wojna jest bardzo pięknym filmem, ale jakoś tak jak wspominam tą rehabilitację stalinizmu, która była w Idzie, to nie mam ochotę czytać tego z nim wywiady, chociaż należy mu życzyć, żeby dostał jakąś nagrodę za zimną wojnę, bo obiektywnie jest to po prostu bardzo piękny film. Były premier robi ruch. Donald Tusk wskazał oficjalnie, że 4 czerwca powinien być startem nowego projektu obywatelskiego. Złośliwy pytają, o który 4 czerwca chodzi. Tusk z wyborów za opozycję nie wygra, komentuje Jacek Nisienkiewicz. Jeśli koalicja europejska przegra wybory europejskie z PiS, to pokonanie Zjednoczonej Prawicy w wyborach parlamentarnych będzie graniczyło z cudem. No tak, ale właśnie liczą na to, że wygrają. Odszedł biskup Alojzy Orszulik, odszedł mistrz negocjacji. Taki jest komentarz Rzeczpospolitej. Biskup Alojzy Orszulik był jednym z ludzi, który chyba najwięcej wiedział, jeśli chodzi o te okoliczności transformacji od komunizmu do postkomunizmu. Był też jednym z współautorów niewątpliwie Okrągłego Stołu. Znikający Birk Fellner. Taka jest informacja na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Czynności podejmowane przez zawiadamiającego jego adwokatów wskazują na dążenia do nieuzasadnionego wydłużenia czynności. Tak prokurator ocenia zachowanie Gerharda Birkfellnera i jego pełnomocników Romana Giertycha oraz Jacka Dibuła. Austriak nie stawił się bowiem na wezwanie. Nadal brakuje oryginalnych nagrań. Z kolei mecenasi winę zrzucają na prokuraturę. A to Dibuła to takie piękne polskie prawniczo-socjalistyczne nazwisko. A teraz w interesie pana Giertycha i pana Birkfellnera. Ciekawe. Zostawiam teraz Gazetę Polską Codziennie. Nie, znowu Gazeta Wyborcza. Chyba coś muszę powiedzieć, żeby ona się przestała tu pojawiać. W Gazecie Wyborczej co tym razem? Są taśmy? Nie, nie ma taśm. Czyste powietrze z obietnic PiS. Sztandarowy program ekologiczny Prawa i Sprawiedliwości to fikcja, tak twierdzi pani Dominika Wantuch. Jest też tutaj na pierwszej stronie upadek prałata Jankowskiego. Trzech mężczyzn przewróciło pomnik księdza Henryka Jankowskiego w Gdańsku. Zrobili to, aby strącić z piezestału fałszywą pamięć i cześć Henryka Jankowskiego. To jest cytat. Najpierw wczoraj pani prezydent Gdańska, takie wydarzenie, pełniąca obowiązki, pani, która pełni obowiązki prezydenta Gdańska, wydała takie dziwne oświadczenie mówiące, że no, oczywiście nie zgadza się z usuwaniem pomników, ale ten pomnik powinien zniknąć. Potem się okazało, że jednak pomnik ma wrócić i ewentualne jego usunięcie będzie dopiero kwestią pewnego postępowania administracyjnego. Niektórzy zwrócili uwagę, że tego typu akcji należy w demokratycznym państwie dokonywać wtedy, kiedy rzeczywiście udowodni się czyjeś przewinę, a nie po nawet najbardziej drastycznym artykule prawnym. Ciekawa tutaj jest postawa dziennikarza pana Sakielskiego, który zupełnie przypadkiem to sfilmował. Ciekawe, czy znajdzie się ktoś w Warszawie, kto na przykład będzie chciał zdejmować tablicę z upamiętniającą, kolaborującą z Sowietami Armię Ludową i czy też wtedy przyjdą jacyś dziennikarze, którzy to zupełnie przypadkiem sfilmują. Ja oczywiście, broń Boże, niczego nie sugeruję. Nie wiem, czy będę szukał jeszcze w Gazecie Wyborczej jakichś ciekawych informacji. Nie, chyba nie będę szukał. To teraz poszukajmy o... popatrzmy do naszego dziennika. W naszym dzienniku powrót do tej informacji, o której mówiliśmy wczoraj. Przekonać Szwedów, to szwedzka prokuratora zdecyduje, czy odwołać się od decyzji sądu odmawiającej wydania Stefana Michnika. Pięć śledczy IPN nie może bezpośrednio odwołać się od decyzji szwedzkiego sądu w sprawie Michnika. Musi to zrobić tamtejsza prokuratura. Sąd w Göteborgu odmówił wykonania europejskiego nakazu aresztowania, a tryb zastrzeżenia w tym przypadku określa szwedzkie prawo. Przypomnijmy, przedwczoraj na konferencji prasowej wiceminister spraw zagranicznych, pan Szymon Szynkowski-Węg, mówił, że w rozmowie ze szwedzkim ambasadorem wskazywał, że te zbrodnie, że Szwedzi nie mogą tak sami z siebie mówić, że jakieś zbrodnie są albo nie są ludobójstwem i nie mogą sami z siebie w tego typu przypadkach zbrodni mówić, że one się po prostu przedawniły, ponieważ państwo polskie uznaje to za zbrodnie ludobójstwa i one przedawnieniu nie ulegają. Będziemy więc próbowali w sprawie Stefana Michnika działać w świetle prawa międzynarodowego. No pytanie, dlaczego dopiero teraz i co się działo przez te wszystkie lata, ale to jest oczywiście w ogóle pytanie o strukturę III RP i o to, kto tutaj rządził, kto tutaj nadawał tą cenę energii w ryzach. Taki artykuł, zaraz zobaczymy, czy te ceny energii rzeczywiście będą w ryzach. Szósta strona naszego dziennika. Sejm doprecyzuje uchwaloną pod koniec minionego roku ustawę pozwalającą utrzymać na niezmienionym poziomie ceny energii elektrycznej. Przedwczoraj mówił o tym na naszej antenie pan poseł Ireneusz Zyska. Pytanie jest, dlaczego znów jest tak, że trzeba to coś nowelizować, tak? No bo to jest prawo, które zostało uchwalone, proszę państwa, pod koniec zeszłego roku. Mamy dopiero koniec lutego. Dlaczego zawsze jest tak, że trzeba pewne rzeczy ustawodawcze poprawiać? I jeszcze Dziennik Gazeta Prawna. W Dzienniku Gazety Prawnej Piątkowej zawsze są dużo takich artykułów już w charakterze weekendowym. Robert Mazurek rozmawia z naczelnym rabinem Polski. To może spojrzę do tego w następnym przeglądzie. A pan Paweł Olechnowicz, były prezes Orlenu, mówi, że ktoś ma z nim problem. A może pan też ma problem?
Powiedział Antoni Opaliński. Przegląd prasy wróci na antenę Poranka Wnet do Radiu Dwóch Stolic w Radiu Dwóch Prędkości o godzinie 9:00.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Zapraszamy Państwa serdecznie na Jarmark Wnet. Jutro od godziny 8 do 15 ulica Emilii Plater 29 łamany na 31. To jest dobre miejsce. Gościem Poranka Wnet jest pan Paweł Kukiz, lider w ruchu Kukiz 15, poseł do Parlamentu Rzeczpospolitej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pan Katz, minister spraw zagranicznych Izraela, powiedział, że nie przeprosi za słowa, za które przeprosił ten, którego cytował. To jest pierwsza informacja. A druga, mieliśmy bardzo bulwersującą raport na temat konferencji w Paryżu. Pan Marek Błażejak opowiedział o tym, co działo się, jakie słowa padały w Paryżu. Między innymi zacytował pana Grossa, że więcej Żydów zginęło na wioskach w Polsce niż w obozach koncentracyjnych. Co pan o tym wszystkim, co w tych relacjach polsko-żydowskich się dzieje, co pan sądzi?
Proszę pana, no my w ciągu kilku minut tego nie jesteśmy w stanie przeanalizować, ale co sądzę, jeśli chodzi o ostatnie wydarzenia, o te ostatnie wypowiedzi Żydów, to są wypowiedzi skandaliczne, to mało, to są prowokacje wręcz. To jest po prostu prowokowanie antysemityzmu w Polsce, no, z całą pewnością. Wie pan, ja sam jestem, mnie ciężko się było pohamować przez na przykład dzisiaj zamieszczeniem wpisu na Facebooku, gdzie podałem przykład, że z całą pewnością z mlekiem matki zbrodniczą ideologię komunistyczną wyssał Stefan Michnik, czyli tutaj możemy wprost powiedzieć, konkretna osoba od konkretnej matki, działaczki komunistycznej, a potem wykładowczyni w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, wyssał z jej mlekiem bolszewickie, bandycką bolszewicką ideologię. Morderca polskiej inteligencji, bandzior pierwszego sortu na równi z Salomonem Morelem, z panią Wolińską, z panem Światło, Romkowskim, Brystiger, Radkiewiczem i tak dalej, i tak dalej. Można w nieskończoność. Ja prawdopodobnie będę teraz przez najbliższe dni wymieniał wszystkich bandytów, którzy stanowili trzon Urzędu Bezpieczeństwa w Polsce, byli katami sowieckimi w Polsce, którzy po prostu masakrowali naród polski, nie w sposób jakiś przypadkowy na wioskach, ale w sposób zorganizowany, z karabinami w wojsku, w strukturach ubowskich, na stanowiskach kierowniczych.
Czyli mówiąc inaczej, oko za oko.
O, wie pan, tutaj ośmieliłbym się jednak powiedzieć, że to nie jest oko za oko, bo jeżeli już nawet doszło do to, wie pan, w przypadku zbrodni jakiekolwiek porównywanie ilościowe jakby nie, jest nie na miejscu, natomiast jestem przekonany, że wie pan, w samych Świętochłowicach zginęło kilka tysięcy osób w obozie w Świętochłowicach, który był kierowany przez Salomona Morela. A najgorsze jest to, że ci bandyci uniknęli kary. No, taki Stefan Michnik siedzi sobie do dziś w Szwecji spokojnie. Szwedzi ostatnio odmówili wydania bandyty polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. I tak się zastanawiam, czy czasem nie zastosować metody Mossadu, który się nie patyczkował i Eichmanna z Ameryki Południowej sprowadził bez problemu do siebie, a następnie go powiesił.
Ale politycy często odkrywają scenariusze. Czy to jest jakiś scenariusz antypolski? Czy tak pan to odbiera?
To nie mam wątpliwości. Proszę pana, tu oczywiście chodzi o pieniądze, bo najczęściej im chodzi o pieniądze. Tutaj ta godność jest pretekstem. Tak mi się zaryzykuje, że sprawy godności to są sprawy drugoplanowe dla tej nacji. Godność jest rozgrywana w kontekście dolara. To w dużej mierze. Proszę zauważyć, ja panu powiem, ja bym musiał to znaleźć, jeżeli byśmy mieli chwilkę przerwy, to ja bym panu przeczytał fragment korespondencji z moim przyjacielem z Jerozolimy, z Żydem, to już jest leciwy człowiek, który wyjechał na początku lat 50. z Polski, uciekając właściwie przed właśnie bolszewikami. Prawy człowiek, bardzo prawy człowiek. A nawet chyba będę za chwileczkę który, no nie, teraz nie znajdę, natomiast który przepięknie opisał mi mechanizm na przykładzie Gazety Wyborczej. Napisał, że Adam Michnik i ta Paweł Smoleński, wymienił jeszcze kilka nazw, i ta cała, tu padło słowo dość takie no, niecenzuralne, więc go nie zacytuję. Oni mają taki pewien sposób, że swoimi artykułami podsycają w Polsce, podsycają w Polsce antysemityzm, potem by go potem na ramach tej samej gazety, łamach tej samej gazety zwalczać i zarabiać na tym pieniądze. I teraz wie pan, jak przyjeżdża tutaj ekipa z panią Andreą Michel, następnie no, pan Pompeo, pan Andrea Michel, proszę pamiętać, że nie jest anonimowa kobieta, znaczy kobieta jakaś niedoświadczona dziennikarka, tylko kobieta już w wieku tam po 70, z ogromnym doświadczeniem, z ogromną wiedzą, podejrzewam, również żona Alana Grinspana, czyli tutaj już emerytowany, co prawda, były przewodniczący Rady Gubernatorów rezerwy finansowej Stanów Zjednoczonych, który następnie wypowiedź pana Netanyahu, Pompeo, właśnie to jest co istotne, Pompeo, mówiąc o partyzancie, wybitnym partyzancie Bleichmanie, przeszedł potem do kwestii restytucji tego mienia bezspadkowego. Znaczy, w życiu nigdzie nie praktykuje na świecie tego typu rzeczy. I teraz, trochę chaosu tutaj powstało, uporządkuję. Zbiór tych wszystkich wypowiedzi nie wydaje być mi się wypowiedziami przypadkowymi, biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że obecny minister spraw zagranicznych, pan Kac, do niedawna, to kilka dni temu, był jeszcze ministrem wywiadu Izraela. No wiemy, jaka to jest potężna instytucja. Nie wykluczyłbym, że informacje o tej naszej dzisiejszej rozmowie również pozyskają, o tej naszej dzisiejszej porady. Rozmowie. Natomiast jeżeli to wszystko się zbierze razem, to wygląda na to, że oni tutaj przyjechali rozmawiać o pieniądzach, rozmawiać o tego typu rzeczach, a szczyt dotyczący bezpieczeństwa był tylko jakby przykrywką. Ja jestem bardzo ciekawy, to mnie też interesuje, kto osobiście z imienia i nazwiska wpadł na pomysł organizowania szczytu V4 z kolei w Jerozolimie, bo to wygląda na cały ciąg jakichś zdarzeń. Daleki jestem od teorii spiskowych, ale te wszystkie zdarzenia, no jest ich zbyt wiele, by było to zwykłym przypadkiem.
Tutaj, jeśli chodzi o szczyt V4 w Jerozolimie, tropy prowadzą do Budapesztu, tak przynajmniej się mówi, że to była inicjatywa premiera Węgier, ale dobrze, bo my mówimy w radiu, dziennikarka amerykańska przeprasza na Twitterze, tak przeprasza, nie przeprasza, mówi do milionów,
pana, tweetuje
do nielicznych. Znany schemat, pewno pan się w życiu politycznym swoim spotkał, że ktoś pana publicznie obraził, a potem powiedział, a przepraszam, właściwie to tak nie powinno być. No dobrze, ale jaka powinna być odpowiedź, tak, bo my...
Odpowiedź była prosta, taką osobę trzeba było na dzień dobry zareagować stanowczo. Tą panią natychmiast wydali z terenu Rzeczpospolitej Polskiej. Pan, jak proszę jeszcze przypomnieć, jeszcze niedawno rozmawialiśmy w tym studio, parę miesięcy czy tam kilkanaście, parę miesięcy temu rozmawialiśmy o ustawie, o nowelizacji ustawie o IPN-ie, a później rozmawialiśmy o takim, no dla mnie tchórzowskim podkuleniu ogona i wywalenie jej po kilku rozmowach w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu, wywalenie jej do kosza. Ja uważam, że nawet jeśli jej nie ma w tym kształcie, w którym była, to jednak w kształcie obecnym również stanowi pewien instrument, by ścigać za tego typu wypowiedzi. Tutaj musiałby być Tomek Rzymkowski, on jest prawnikiem, on powiedział chyba 51 artykuł, ja nie pamiętam. Ale jedno jest pewne, istnieje 133 artykuł kodeksu karnego, chodzi tutaj o znieważanie narodu polskiego i za to są przewidziane sankcje karne. Należało tą panią wydalić, a oprócz tego wytoczyć jej proces i na tym procesie, podczas tego procesu procesu ta pani dziennikarka mogłaby wytłumaczyć, czy jakby wykazać swoją niewinność, że to jest pomyłka, że to była zwykła pomyłka. A takie, przepraszam, panie redaktorze, pan wybaczy, no jedno po drugim od tylu lat, od 1945 roku mordowali Polaków, tutaj stanowili trzon bezpieki, a w tej chwili jeszcze na nas plują, wie pan.
A jeżeli...
Ja podaję ludzi, ja podałem wcześniej, podczas, proszę pana, a propos tego mleka matki, podałem konkretne imię, konkretne nazwisko, podałem konkretną, czym się zajmowała matka i tak dalej. Niech oni mi pokażą matki, gdzie tradycyjnie mordowano w danej rodzinie, czy jak gdyby szerzono oficjalnie antysemicką ideologię.
Ale co zrobić w sytuacji, kiedy też Polska Akademia Nauk w Paryżu organizuje konferencję, na której wypowiada się słowa takie, jak zacytowałem, o tym, że więcej Żydów zginęło na wioskach polskich niż w obozach koncentracyjnych. I to mówi...
Ja nie znam szczegółów, kto to powiedział.
Pan Gross.
A pan Gross, no ten wie pan, to...
No, ale to jest duża konferencja, to znaczy to nie jest taka konferencja ukryta gdzieś w małej kawiarni, tylko to jest publiczna konferencja, wstęp wolny, 400 osób
na sali. No to ten idiota, który go zaprosił, jest winny tego typu wydarzeniom. A teraz jeżeli kogoś, no dobrze, tego idiotę uraziłem, nie wiem kto to jest, to go bardzo serdecznie przepraszam.
Ale powiedział pan o scenariuszu. Na scenariusz odpowiada się scenariuszem, a nie takim dorywczym działaniem. Czy tu ma pan jakiś pomysł, jakąś
Oczywiście,
myśl?
Że tak.
Jak to wszystko odkręcić, bo to jest takie koło, które się toczy,
panie,
po polskiej historii.
Przede wszystkim należy skończyć z praktyką podkulania ogona. To jest podstawowa rzecz. Im dłużej będziemy trwać w tym takim, letargu i w tym takim właśnie praktykować podkulanie ogona, tym na więcej będą sobie pozwalali nasi wrogowie, mogę powiedzieć, bo trudno to nazwać gestami przyjacielskimi. To nie mówię tylko o Żydach, tylko generalnie będzie można przyjechać do Polski na zaproszenie, napluć na dywan i pojechać. I powiedzieć przepraszam ewentualnie. Wszystko jest okej. Ja panu powiem, jakie są metody. Powiedziałem raz, trzeba było panią Michel natychmiast wyekspediować z Polski i można było również tam prowadzić bardziej radykalne działania, mianowicie zastosować też ustawę o IPN-ie i można było zastosować artykuł 133 kodeksu karnego. To jest oczywiście już radykalne rozwiązanie, wydalenie by wystarczyło. Należało dobrze, mimo wszystko, mimo tego, że premier ponosi odpowiedzialność za skandaliczne przygotowanie przez dyplomację też tego szczytu, bo dyplomacja powinna była w kuluarach uwrażliwić uczestników tego szczytu na pewne tematy, by tych tematów nie poruszać. To powinno być bardzo mocno zaakcentowane, bo te sprawy polsko-żydowskie przykryły absolutnie w ogóle cały szczyt. Natomiast w sposób bardzo przyzwoity i rozsądny, rozsądny zachował się pan premier, nie jadąc do Jerozolimy. Również podobała mi się coraz bardziej, podobała mi się też stanowisko polskiego rządu, mianowicie w przypadku Stefana Michnika z kolei wezwanie ambasadora Szwecji i po to, by wyrazić oburzenie z powodu odmowy wydania tego bandyty, brata Adama Michnika, który, tak powtarzam raz jeszcze, z mlekiem matki wyssał bolszewickie bandyctwo. Trzeba w sposób, wie pan, nawet ja mogę sobie pozwolić na tego, nie wiem czy rząd, ale ja mogę sobie pozwolić na tego typu działania, by dzisiaj napisać list do premiera, w którym przypomnę o tym, i złożyliśmy wniosek do MSZ-u, aby uznać pana Kaca za persona non grata w Polsce. I tyle. No to jest normalne. Znaczy dla mnie to jest normalne. Niech pan sobie wyobrazi, że pan pojedzie do Izraela, na przykład minister spraw zagranicznych. Ja mogę powiedzieć, jako Paweł Kukiz, nawet jako polityk, mogę powiedzieć, tam jestem gdzieś w tej polityce, ale nie na miejscu eksponowanym, więc ja mogę powiedzieć, jak na zasadzie dania sygnału, że ubecja żydowska mordowała Polaków i tak dalej. Ale gdyby coś takiego powiedział, na przykład ambasador, minister spraw zagranicznych Polski, przebywając w Izraelu, albo premier Polski przebywając w Izraelu, powiedział, że Żydzi w Ubecji mordowali, czy nawet nie w Ubecji, Żydzi mordowali Polaków, a niektórzy wyssali to z mlekiem matki, generalnie zbrodnie, zbrodnicze ideologie, to proszę pana, nie wiem, czy oni by tu nie, by tu nie wkroczyli.
To jak...
I oni mogą. To jest tak, na tym to polega. A my wiecznie jak takie ciapki, proszę pana, no po prostu, nie, skoń, zmieńmy może temat, bo mnie nosi przy tego typu dyskusja.
To zmieniamy temat na życzenie pierwszej władzy. Paweł Kukiz jest gościem Poranka Wnet. Polityka, wybory do Parlamentu Europejskiego, podpisanie jakiegoś porozumienia z Ruchem Pięciu Gwiazd. Nie wiem, czy tam było podpisanie porozumienia,
nie,
czy
to było
umowa.
Aklamację, powiedzmy.
Przez aklamację, czyli Ruch Kukiz 15 samodzielnie startuje w wyborach europejskich. Będzie miał listy w całej Polsce. Jaki tu jest scenariusz Pawła Kukiza?
Proszę pana, jestem realistą, więc jeżeli dostaniemy trzech europosłów, to będzie rewelacja. No. Będzie super, natomiast super, tak w ten sposób. Natomiast rewelacją byłoby, gdyby się udało wprowadzić tych europosłów 4-5. Nie liczę na nic więcej. Raczej myślę o tym, żeby przy tym całym zamieszaniu też na scenie politycznej, gdzie nagle powstało mnóstwo podmiotów, jakby rozbijając też w tym momencie, czy jakby zmniejszając trochę naszą siłę, by w ogóle wprowadzić tam europarlamentarzystów po to, aby wspólnie z Ruchem Pięciu Gwiazd, wspólnie z opcjami antysystemowymi z Finlandii, Chorwacji, Grecji i w tej chwili są też prowadzone z częścią żółtych kamizelek rozmowy, prowadzi premier Di Maio, żeby stworzyć frakcję, która nie będzie eurosceptyczna, tylko będzie proeuropejska, ale miała też na celu reformę Unii, aby powstała Unia równoprawnych podmiotów, równouprawnionych podmiotów, Unia równych sobie ojczyzn, wspólnoty ojczyzn. Unia, w których mikroprzedsiębiorcy mają te same prawa. Unia, w których rolnicy, czy to Grecji, czy Polski, czy innych państw, nie są dyskryminowani, gdzie nie ma priorytetu dwóch mocarstw, Niemiec i Francji, gdzie nie ma tego salonu arystokratycznego brukselskiego i będziemy walczyć, jeśli oczywiście w taką frakcję uda się stworzyć, przede wszystkim o wzmocnienie roli parlamentu. Jak wiemy, Parlament Europejski ma rolę niewielką, większą rolę mają te wszystkie salony arystokratyczne, brukselskie. Taki pewnego rodzaju układ arystokratyczno-europejski.
Do tych salonów należy Donald Tusk, który wkracza w polską politykę, udzielił takiego wywiadu TVN-owi 24, w którym powiedział, że ci wszyscy, którzy chcą przyzwoitego, transparentnego państwa, powinni się wokół opozycji zgromadzić. Jak pan czyta i słucha byłego premiera Polski, to co pan myśli?
Proszę pana, no jeżeli by facet, który ma, który od dzieciństwa praktycznie partycypuje w polityce i to w bardzo mocno upartyjnionej polityce, mówi, że on poprowadzi ruch obywatelski, no to już samo to jest kpiną z inteligencji ludzi słuchających jego tam wypowiedzi. Powiem panu szczerze, kiedy powstał tylko ruch w minutę natychmiast po przeczytaniu informacji, że powstaje ruch 4 czerwca, wiedziałem, na jaką intencję ten jest tworzony. Też ten 4 czerwca teoretycznie tworzą samorządowcy, znaczy teoretycznie ludzie bezpartyjni i tak dalej. W praktyce ludzie bardzo mocno połapani też pewnego rodzaju układami, pewnego rodzaju również i przeszłością partyjną. Pan, jeżeli się mówi o ruchu obywatelskim, gdzie idzie na przykład pani Zdanowska, no, to pan wybaczy.
bardzo popularna, prezydent miasta
Łodzi.
Łodzi, 70% głosów chyba.
No widocznie w Łodzi robią to samo. No, ja wie pan, nie chcę już się rozpędzić za bardzo, ale w każdym razie pani, która miała jakieś oszustwo, czy jakby kłamstwo dotyczące spraw finansowych i tak dalej, żeby taką kobietę, że takiego człowieka wybrać na prezydenta, no to niezbyt dobrze świadczy o mieszkańcach. Myśmy w ogóle, wie pan, zostali upodleni w sposób okrutny. Dlatego, że ja wielokrotnie spotykam się z takimi, mówię jako naród, zostaliśmy rzeczywiście trochę upodleni, sami siebie pozwalamy się upadlać. Już pominę teraz te sprawy żydowskie, ale żeby samemu mówić, często pytam ludzi, dlaczego głosowałeś na PiS albo dlaczego głosowałeś na PO? A on odpowiada, bo ci mniej kradną. Wie pan, miernik, czy jak gdyby taki miernik, żeby taki argument zagłosuje na tego, bo jest mniejszym złodziejem, no to są dla mnie rzeczy, które, a już wybrać złodzieja, no to już jest zupełnie dla mnie nie do pojęcia. Proszę sobie przypomnieć świętej pamięci Jana Olszewskiego, genialnego polityka. Według mnie w sensie pewnej wizji, pewnego, przede wszystkim uczciwości również i tak dalej. No jako polityk nie był skuteczny, więc nie można powiedzieć, że był genialny w sensie tej socjotechnicznych działań. Ale proszę zauważyć, że żaden z polityków przemawiający, czy komentujący, czy wspominający Jana Olszewskiego nie powiedział ani słowa, że Jan Olszewski uważał, iż bez zmiany sposobu wybierania posłów, bez zmiany ordynacji wyborczej nie ma szans na gruntowne zreformowanie państwa polskiego, że się nie uda absolutnie reforma państwa polskiego, że jeśli nie zmienimy ordynacji na jednomandatowe okręgi wyborcze, jeśli nie doprowadzimy do sytuacji, gdzie to obywatele wskazują kandydatów na posłów, a nie jak dziś partie polityczne wskazują kandydatów na posłów, czyli de facto poseł jest odpowiedzialny przez wodzem partii i przed oligarchią, a nie przed wyborcą, nie ma szans na dekomunizację i na jakiekolwiek zmiany. Nikt nie powiedział. Wczoraj zgłosiliśmy, była w Sejmie uchwała upamiętniająca Jana Olszewskiego, zgłosiliśmy poprawkę, gdzie przypomnieliśmy o tym fakcie. Sejm odrzucił, proszę pana, tę poprawkę. Po prostu jedno zdanie, że był zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych. O czym to świadczy? Że się boją. Po prostu boją się zmiany ordynacji. Od lewa do prawa. O ile w ogóle coś takiego jak lewo i prawo istnieje, bo lewo i prawo to pojęcie umowne.
Może się tak zdarzyć, że w polskiej polityce będzie ruch Kukiz15 odgrywał jeszcze ważniejszą rolę po wyborach parlamentarnych.
Może też być tak, że wykończą nas w taki sam sposób, w jaki wykończyli system, w jaki wykończył Olszewskiego. No różnie może być. Ja jestem przygotowany na wszystko. Jest. Może być tak, że wyjdę z pana studia i się potknę na schodach, bo powiedziałem za dużo o Żydach na przykład. No różnie może być. No, ja nie wiem, jak będzie. Będzie tak, jak Bóg chce. I tyle.
Ale tym nie skończymy naszej rozmowy. Sprawa jakoś symboliczna, czyli obalenie pomnika, nocne obalenie pomnika księdza Jankowskiego.
Proszę pana, ja powiem szczerze, za księdzem Jankowskim, mówiąc w bardzo, bardzo wielkim skrócie i ogólnie, nigdy nie przepadałem. Jeszcze mogę doprecyzować, już nawet ja nie mam dowodów na jego jakieś ewentualne nadużycia, delikatnie mówiąc, ale wydawał mi się być człowiekiem pysznym. Takie odnosiłem wrażenie i po prostu po ludzku za nim nie przepadałem. Natomiast tego typu działania, jak zwalanie w nocy pomnika, no to są rzeczy niedopuszczalne. To jest dzicz po prostu i tyle. Powinien być gruntownie, powinno być to wszystko bardzo mocno, z całą pewnością bardzo mocno przebadane. Jeżeli ten człowiek rzeczywiście popełnia zarzucane mu czyny, to osobiście pomogę ten pomnik stamtąd wynieść, jeżeli będzie taka potrzeba, ale nie wrzucać w nocy. Podobnie jak nie jestem zwolennikiem również niszczenia tych wszystkich obelisków, które są na cmentarzach żołnierzy, bez względu na to, czy to byli żołnierze niemieccy, rosyjscy, francuscy, polscy, włoscy, czy jacykolwiek. I żydowscy. Chociaż tam było mało żołnierzy.
W czym teraz jest siła ruchu Kukiza?
Siła?
Siła ruchu, który pan stworzył. 20% w wyborach prezydenckich.
No ale proszę pana, nie porównujmy wyborów prezydenckich do wyborów parlamentarnych. To ja w ogóle nie myślałem wtedy o ruchu żadnym. To jest podstawowa sprawa.
Ale teraz, w czym jest siła? W jaki
proszę
sposób?
Pana, w prawdzie przede wszystkim. W tym, że ja się w życiu nie podjadł, to nie przyszedłem po synę kury. Gdybym chciał, to dawno byłbym już połapany, jak to się mówi kolokwialnie, z partią władzy, miał jakieś stanowiska w tej chwili na listach europarlamentarnych, albo w tym Spoko Loko, albo w PiSie, czy gdziekolwiek, i miał pewne wejście w zamian za sprzedaż idei. Przecież pan doskonale wie, że gdybym sprzedał ideę, przyjęliby mnie jedni i drudzy z otwartymi ramionami. To z całą pewnością. I mógłbym sobie ułożyć życie. Natomiast nie, ja powiedziałem, że ja jestem tylko i wyłącznie po to, ja mogę to życie stracić, gdyby tak się zdarzyło, ale z całą pewnością poświęciłbym je dla przyszłych pokoleń. I to jest cała siła, nic więcej. Pieniędzy nie bierzemy na subwencji.
To krótki komentarz do pojawienia się nowego ugrupowania Wiosny.
Jak proszę pana, teraz akurat mróz chwycił, jak przejdzie, to porozmawiamy o Wiośnie, czyli się umówmy na kolejną rozmowę i tyle.
To może na zakończenie naszego spotkania taką piosenkę pan kiedyś zaśpiewał o 4 czerwca. Mamy?
Tak, to dedykuję temu. A właśnie, to jest zdanie Tuska, że on chce tej etyki i moralności, która była właśnie w dniu 4 czerwca. No to posłuchajcie sami państwo, jaka to była etyka i jaka to była moralność.
Paweł Kukiz był gościem Poranka w NET.